Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. Dziś porozmawiamy o wojnie, która od już, zdaniem niektórych, 2 lat, zanim niektórych od 10 lat toczy się na Ukrainie. Między innymi, mam nadzieję, tę kwestię dziś wyjaśnimy z naszymi gośćmi. Ja są nimi pani dr Edyta Krzysztofik z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Są z nami również pani dr Iryna Kozak-Balaniuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani dr Ilona Grącka, także Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Witam.
Dzień dobry.
I redaktor Wojciech Pokora, dziennikarz, publicysta, związany z, między innymi z mediami net.
Dzień dobry,
witam. I dziś, tak jak powiedziałem, porozmawiamy o kwestii wojny w Ukrainie w kontekście prawnych aspektów, kwestii dotyczących rosyjskiej inwazji na Ukrainie. A okazją do rozmowy jest realizowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim projekt Analiza prawna działań Rosji w Ukrainie od 2014 roku pod kątem zbrodni agresji, zbrodni wojennych i ludobójstwa oraz rozwiązań prawnych państw sąsiadujących z Ukrainą w zakresie statusu obywateli Ukrainy. Więc zacznę od pani dr Edyty Krzysztofik, która koordynuje ten projekt. No, duży międzynarodowy projekt. I zacznijmy od tego, co jest jego istotą. Co to jest za projekt, jaki cel sobie państwo stawiacie?
To jest, tak jak pan zresztą zauważył, bardzo duży projekt, który opiera się na 3 różnych, jak gdyby, poziomach, w którym podejmujemy oceny pod kątem prawnych różnych obszarów. I tak zacznę od początku. Pierwszy obszar poświęcony jest rozwiązaniu prawa międzynarodowego, czyli tutaj bliżej za chwilę pani doktor pewnie to wyjaśni, natomiast naszym celem w ramach tego pierwszego filaru jest zbadanie, jak z perspektywy prawa międzynarodowego, jak z perspektywy statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego należy ocenić te działania Rosji, które aktualnie możemy obserwować w Ukrainie, ale my, tak jak pan zresztą zauważył, nie ograniczamy się tylko do tych działań pełnoskalowych, które rozpoczęły się w 2022 roku, ale już analizujemy zresztą działania Rosji od 2014 roku, ponieważ pierwsze działania, one również naruszają prawo międzynarodowe, naruszają prawa suwerennego, niezależnego państwa, którym nie ulega wątpliwości jest Ukraina, a wtargnięcie czy też interwencja wojsk rosyjskich w suwerenność tego państwa stanowi naruszenie tutaj prawa międzynarodowego. Drugi obszar będziemy koncentrowali na prawach, będziemy analizowali sytuację na Ukrainie, ale z perspektywy praw podstawowych. Tutaj już powoli schodzimy do pozycji obywatela, czyli będziemy patrzeć, jakie prawa obywateli Ukrainy zostały naruszone, w jaki sposób, jakie podmioty są właściwe do wyciągania konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za naruszenia praw podstawowych. Także wiele obszarów będzie nam się pokrywało z pierwszym tym poziomem, natomiast będziemy patrzeć na to z innej perspektywy, bo inaczej patrzymy z perspektywy odpowiedzialności państwa, odpowiedzialności jednostki za zbrodnie, a inaczej będziemy patrzyli na kwestię odpowiedzialności z perspektywy praw jednostki. Kolejny obszar to z kolei będziemy analizowali kwestię praw obywateli Ukrainy w państwach przyjmujących. I nie tylko w państwach przyjmujących, ale również z perspektywy samej Ukrainy, bo tu wbrew pozorom nagle pojawia nam się na przykład obowiązek uzyskiwania pozwoleń na poruszanie się przez obywateli Ukrainy na samym terytorium Ukrainy. Przyjmujemy to oczywiście terytorium Ukrainy zgodnie z prawdziwymi granicami tego państwa. I ostatni obszar, którym my tutaj się zajmujemy, to jest kwestia dezinformacji i kwestia analizy doniesień prasowych. Tak pod kątem tego, jak wygląda sytuacja na Ukrainie. I to jest ten obszar, który początkowo miał być tylko takim uzupełnieniem, a ostatnimi czasy okazuje się, że jest to obszar, który niemalże zaczyna dominować w tym naszym projekcie. Także my generalnie zmierzamy do tego, aby po pierwsze zbadać i starać się udzielić odpowiedzi na to, jaki trybunał, jaki podmiot w ogóle prawno-międzynarodowy byłby właściwy do tego, żeby osądzić Rosję z perspektywy działań, które są podejmowane od tego 2014 roku. Po drugie, wskazać właściwe środki prawnej ochrony obywateli. Po trzecie, przeanalizować, jakie de facto, nie powiem, że błędy, bo to trudno jest mówić o błędach, tak, ale jakie są pozytywne i negatywne strony działań państw, które zostały podjęte po 24 lutego 2020 roku, wtedy, kiedy zaczęła się ta duża fala migracji z Ukrainy. No i ostatnim obszarze chcemy wykazać, jak dalece Rosja jest w stanie, nie powiem ustawiać, bo to jest bardzo złe określenie, ale kształtować medialnie swój wizerunek, wizerunek Ukrainy i wizerunek wszystkich podmiotów, które wspierają Ukrainę w tym konflikcie.
Pani doktor, to no właśnie, pani, to wynika też z nazwy projektu, pani też powiedziała o tym w 2014 roku. To właściwie też ustawia pewną dyskusję i ją systematyzuje. Z wojną na Ukrainie mamy do czynienia od 2014 roku.
Tak, i my generalnie też tutaj warto też zwrócić uwagę, że my zaczęliśmy analizować tą sytuację pod kątem, może tak odwrotnie, tak, pod kątem w ogóle strategii działania Rosji. W związku z powyższym ostatnio na przykład porównywaliśmy sytuację na Ukrainie z sytuacją w Gruzji. Na ile na przykład wzorce pewnego zachowania, pewnego postępowania, szukania narracji ze strony Rosji była już, w sumie nie powiem, że przewidywalna, ale była już wcześniej wypróbowana, tak w cudzysłowie, w kontekście gruzińskim. I potem w zasadzie idąc tymi samymi podobnymi wzorcami dochodzimy do Ukrainy, tak, i do tego, co stopniowo podejmowała Rosja w stosunku do tego państwa.
To w takim razie pytanie do pani doktor Iryny Kozak-Balaniu. Pani doktor, no właśnie, skoro mowa o prawnych aspektach działań rosyjskich w Ukrainie, no to oczywiście nie sposób nie zapytać i nie zacząć od tego, że w ubiegłym roku Trybunał, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał list kończy za Władimirem Putinem. No dzisiaj pytamy, no i co z tego?
To jest to pytanie, które najczęściej zadaję studentom po omówieniu tej tematyki, tak? I co według państwa powinno się dalej wydarzyć? No odpowiedzi są takie dosyć, można powiedzieć, utopijne i idealizują system, który niestety na chwilę obecną jest dosyć wadliwy. Faktycznie wydano dwa nakazy, właściwie w ubiegłym roku dwa nakazy wobec urzędującego prezydenta oraz pani odpowiednik RPO. Ciężko to, nawet nie jest odpowiednik w kontekście działań, które ta pani podejmuje.
Kwestia dotyczy, przypomnij, porwań dzieci w głąb Rosji z Krymu.
Dokładnie. Właściwie, jeśli już patrzymy na kwalifikację prawną i argumentację zawartą w tekstach nakazów, to chodzi o deportację i przymusowe przemieszczenie. Deportacja jest w sytuacji, kiedy przekracza się granicę państwową, chodzi o deportację w głąb terytorium Rosji, natomiast przymusowe przemieszczenie dotyczą przemieszczeń na przykład z terytorium Ukrainy do terytorium Ukrainy, ale będące na chwilę obecną pod okupacją. Tak? W tym roku wydano kolejne nakazy, ale już wobec osób, można powiedzieć, mniejszej rangi, dlatego że to były akurat osoby o randze wojskowej i z Ministerstwa Obrony Rosji. Natomiast co z tego wynika? Myślę, że jedyne, co faktycznie z tego wynika, to bardziej taka, można powiedzieć, taki ciężar gdzieś tam tego wsparcia przesuwa się oczywiście na stronę Ukrainy, tak, dlatego że nagle pewna część mechanizmów międzynarodowych, systemów międzynarodowych, tak, Międzynarodowy Trybunał Karny, który no ma dosyć, jest dosyć wysokiej rangi i jednak może wiele, wydaje nakaz wobec urzędującego prezydenta. Czyli w pewnym sensie, nawet jeżeli kwalifikuje te czyny jako zbrodnie wojenne, choć można je również kwalifikować jako ludobójstwo, dlatego że taki czyn również podpada pod definicję ludobójstwa. Dlatego też oczywiście trzeba wykazać pewne dodatkowe przesłanki i znamiona tego czynu, ale jest dosyć dużo dokumentów i dosyć dużo dowodów na to, że te czyny to mogą stanowić także czyn w ramach zbrodni ludobójstwa.
Jak to jest z punktu widzenia formalnego? Co na to prawo, co o tych działaniach mówi prawo? No bo jakby średnio ogarnięty obserwator sytuacji międzynarodowej czy sytuacji w Ukrainie ma świadomość, że pogwałcone zostało, czy jest gwałcone tam prawo międzynarodowe. My to wiemy. Tylko no,
co konkretnie pewnie?
No dokładnie.
To trzeba rozbić na dwie działki. Tak jak Edyta wspomniała, jest odpowiedzialność państwa, na podstawie tutaj konwencji międzynarodowych i prawa zwyczajowego oczywiście i odpowiedzialność jednostki. Odpowiedzialnością państwa zajmuje się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, przed którym obecnie toczy się sprawa Ukrainy przeciwko Rosji, w której, uwaga, w marcu 2022 roku Trybunał zastosował środki tymczasowe, nakazując Rosji zaprzestania jakichkolwiek działań wojennych. Czyli to było 2 tygodnie po 24 lutego. Na chwilę obecną nic się nie zmieniło, podkreślam. Więc sprawa się toczy na podstawie wybranych tutaj umów międzynarodowych. Natomiast druga, ta odpowiedzialność jednostki, o wiele istotniejsza z perspektywy takiej jednak sprawiedliwości, tak, i odpowiedzialności karnej, to właśnie sprawy toczące się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Oczywiście Trybunał ma niby nieograniczoną jurysdykcję terytorialnie, czasowo, ale kwestia, które państwa stają się stronami statutu, jest w pewien sposób ograniczona. Niemniej, jak widać, może wydawać nakazy aresztowania wobec każdego, co do kogo jest, że powiem, odpowiedni materiał dowodowy, że ponosi odpowiedzialność za pewną zbrodnię. I teraz Trybunał, Międzynarodowy Trybunał Karny, posiada jurysdykcję wobec 4 zbrodni, najcięższych zbrodni prawa międzynarodowego. Taką najcięższą z perspektywy tutaj, można powiedzieć, wydarzeń historycznych jest oczywiście zbrodnia ludobójstwa, która posiada kilka jak gdyby czynów, podpada pod tę zbrodnię, tak? Stworzenie warunków, które zmierzają do wyniszczenia konkretnej tutaj grupy i deportacje między innymi dzieci, zabójstwo oczywiście i dodatkowo, co należy wykazać, że czyn był skierowany przeciwko konkretnej grupie religijnej, narodowościowej, etnicznej. Jak gdyby dopiero w takiej sytuacji możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z ludobójstwem. Deportację ukraińskich dzieci ciężko jest wykazać, że nie była to grupa, która jest chroniona na mocy tejże definicji. Aczkolwiek Trybunał zakwalifikował to do zbrodni wojennych. I oczywiście oprócz ludobójstwa, oprócz zbrodni wojennych, gdzie ten katalog jest obszerny, jeśli chodzi o czyny, to jest kwestia użycia broni przeciwko ludności cywilnej, bądź właśnie deportacji, czyli katalog zbrodni wojennych jest bardzo obszerny. Oprócz tego Trybunał posiada także jurysdykcję wobec zbrodni agresji. To już są, pan zapytał o 14 rok. My mówimy o wojnie, o konflikcie, natomiast faktycznie, jeżeli trzymać się tutaj kwalifikacji prawnej, to w 14 roku mamy do czynienia z analogiczną agresją zbrojną ze strony Federacji Rosyjskiej, tylko w innej trochę postaci. Wręcz wyczerpuje dwa znamiona z definicji zbrodni agresji, czyli wysyłanie ugrupowań, band zbrojnych, dokonanie inwazji faktycznie siłami zbrojnymi, a które wiemy, że w Donbasie uczestniczą, a wręcz zestrzeliwują samoloty pasażerskie nad terytorium Donbasu. I oczywiście kolejnym będzie blokada portów, dlatego że to również jest jeden czyn, który można zakwalifikować jako zbrodnię agresji. I czwarta zbrodnia objęta jurysdykcją Trybunału to zbrodnie przeciwko ludzkości, w ramach których możemy wymienić takie czyny jak eksterminacja, zabójstwo, zgwałcenie, wymuszone zaginięcia, apartheid, tylko że to akurat w kontekście wybranych państw. Dlatego też, jeżeli pan pyta, jak to wygląda od strony prawnej, to właśnie tymi czterema zbrodniami zajmujemy się w ramach pierwszego obszaru naszego projektu, czyli rozpoczynając już od 14 roku, bo jedna z ekspertyz będzie dotyczyć także zbrodni popełnianych od 14 roku do 22. Oczywiście zbrodni popełnianych z ramienia tutaj dopiero od 22 roku oficjalnie armii bądź wojska Federacji Rosyjskiej. Natomiast w 14 roku to jest kwestia odpowiedzialności bezpośrednio konkretnych osób i szukania jak gdyby tutaj połączenia między nimi a odpowiednio aparatem państwowym, tak, armią Federacji Rosyjskiej. Więc na tym się skupiamy. Te zbrodnie analizujemy. Przechodząc 22 rok, dokumentacja odnośnie popełnianych zbrodni na terytorium Ukrainy jest naprawdę obszerna. Więc tutaj chodzi również o to, aby przeanalizować, które z tych czynów powinny być zakwalifikowane jako na przykład zbrodnie ludobójstwa, bo są takie czyny, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne. Także to jest właśnie ten pierwszy obszar. Będziemy też starać się przeanalizować, rozważyć argumenty co do pewnych nowych koncepcji, które kształtują się w prawie międzynarodowym, czyli koncepcja, aby wpisać w definicję którychś z wymienionych zbrodni, na przykład zbrodnie ekobójstwa. Ecocide. I jest to pewne nowum. Tu chodzi bardziej o analizę skali i wpływu na faktyczne środowisko, które konkretny czyn ma po prostu.
To jest jeden z tych obszarów. Kolejny, i tutaj może zapytam panią doktor Ilonę Grącką. No właśnie, analiza, ten projekt obejmuje analizę sytuacji obywateli Ukrainy. Ona się jakoś zmieniła między 14 a 20 rokiem, czy 22 rokiem. Czy rzeczywiście tutaj nastąpiła jakaś konkretna zmiana? My jako laicy, obserwatorzy, widzimy, wiemy, co się wydarzyło, z jakimi problemami z dnia na dzień właściwie musieli się zmagać obywatele Ukrainy, którzy z jednej strony zmuszeni do emigracji wewnętrznej, z drugiej strony do wyjazdu, czy wręcz ucieczki po prostu i szukania schronienia poza granicami Ukrainy.
Tak, jeśli chodzi tutaj o taką możliwość dochodzenia swoich praw indywidualnie, no to zostaje nam system ochrony tej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No i mamy trybunał, przed którym można dochodzić naruszonych praw. Mam tu na myśli ludność cywilną, jak i ludność chronioną. Czy tutaj należy rozróżnić, żołnierze ranni też podlegają tej ochronie. I paradoks polega na tym, że Rosja w 2014 roku była nadal członkiem Rady Europy, później została wykluczona, zawieszona, w 2019 roku przywrócona, chociaż na dobrą sprawę nie wiem dlaczego, ponieważ nie zastosowała się do żadnych wytycznych. W 2019 roku została przywrócona jako członek Rady Europy i tutaj nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale takie mam odczucie, że troszkę to ośmieliło jednak Rosję. No i dokonała mimo wszystko tej inwazji na Ukrainę. I od 16 września 2022 roku Rosja nie jest już członkiem Rady Europy, czyli wszystkie sprawy wniesione do Trybunału Praw Człowieka, czy nawet nadal można wnosić, ale wszystko, co się działo do 16 września 2022 roku. Badałam gdzieś statystyki, oglądałam to do 2022 roku w Trybunale jest 18 tysięcy spraw wniesionych zarówno przez państwo, czyli przez Ukrainę, jak i indywidualnie przez obywateli Ukrainy. No ale też wiemy, że Rosja nie wykonuje też wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, więc tutaj takim zadaniem w tym obszarze byłoby zastanowienie się, czy można stworzyć jakiś mechanizm zmuszający Rosję do tego, aby wykonywała orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Druga rzecz, musimy też pamiętać o ewentualnych odszkodowaniach dla tych ludzi, bo ci ludzie potracili również swoje własności, swoje domy. No oczywiście najbardziej dolegliwą sytuacją jest, kiedy ktoś ginie. Mamy tutaj to, co koleżanka powiedziała, zbrodnie ludobójstwa na dużą skalę. No ale w przypadku wysiedleń przymusowych mamy utratę prawa własności, ewentualne odszkodowania. I tutaj też należałoby się zastanowić nad tym, czy jest jakiś mechanizm, czy można stworzyć jakiś mechanizm, może międzynarodowy, który by również tą kwestią odszkodowań się zajmował. Tutaj prezydent Zełenski proponował, aby utworzyć taki międzynarodowy mechanizm odszkodowawczy, a pieniądze miałyby pochodzić z tych zamrożonych czy zajętych kont, czy pieniędzy oligarchów rosyjskich. No ale tutaj też jest opór państw.
Niektórzy wskazują, że to też wątpliwe prawnie.
Tak, wątpliwe prawnie, tak. Czyli tutaj kwestia do analizy jest taka, co po...
Chociaż oczywiście moralnie słuszne.
Moralnie słuszne, no oczywiście, ale musi być podstawa prawna do takich działań. Więc kwestia do zastanowienia, do tej analizy norm prawa międzynarodowego, orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka i właśnie co po 2022, bo przecież Rosja dalej prowadzi swoje działania.
Tutaj jakby sytuacja z punktu widzenia praktycznego czy faktycznego się nie zmienia, ale
tak,
pytanie...
Tylko prawnie troszkę się zmieniło. Więc będziemy usiłowali znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie, jakiś środek. Dodatkowo Rosja w zeszłym roku wypowiedziała również protokół dodatkowy do konwencji genewskiej, no, którego celem jest właśnie ochrona ludności cywilnej w międzynarodowych konfliktach zbrojnych. Rosja powoływała się na to, że prace komisji do spraw zbrodni wojennych są nieadekwatne i nie zadowalają Rosji, nie ma członka Rosji wśród nich. I to był taki pretekst do właśnie odwołania się od tego protokołu dodatkowego. Więc mamy tutaj w tym obszarze dużo takich zagadnień do przeanalizowania i próby wyjaśnienia, czy próby w ogóle stworzenia jakiejś konstrukcji prawnej, która by pozwalała na dochodzenie swoich praw przez jednostkę.
O tym, czy jest na to szansa, jakie są możliwe perspektywy, też dziś porozmawiamy. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.